Grzegorz Armatowski, program Nie Tylko Metropolia, jak co wtorek po 14. Dzisiaj w studiu w Starogardzie Gdańskim, studiu Radia Gdańsk. Ze mną goście, prezydent Starogardu Janusz Stankowiak i burmistrz Skarszew Jacek Pauli. Witam, dzień dobry.
Witam serdecznie. Witamy bardzo serdecznie.
Na początek porozmawiamy o kryzysie, bo będzie drożej, to wszyscy wiemy. Inflacja rośnie, koszta rosną, koszta zwłaszcza energii. Jak to się przełoży na inwestycje w przyszłym roku, pan prezydent Starogardu?
No tak, doświadczamy już tego powolutku, że musimy więcej płacić za energię elektryczną, za energię cieplną, ale ten pik, że tak się wyrażę, on prawdopodobnie przyjdzie dopiero na przełomie tego roku i przyszłego. No, prawdopodobnie odbije się to również na inwestycjach. Dzisiaj planujemy na inwestycje w roku przyszłym na poziomie około 40 milionów złotych, ale widząc, analizując budżet na rok przyszły, brakuje nam już 10 milionów złotych, więc w pierwszej kolejności ciąć będziemy oczywiście inwestycje.
W kredyt nie idziecie?
Niestety trochę kredytu musimy wziąć, ale ten kredyt nie jest na to, żeby go przejeść, tylko żeby go zainwestować.
Pan burmistrz Skarszew.
Wszyscy faktycznie widzimy, że taka sytuacja kryzysowa ma miejsce, ma to związek nierozerwalnie z wojną. Przyglądamy się temu bardzo skrupulatnie, bardzo szczegółowo, natomiast na pewno na dzisiaj mogę powiedzieć, nie zamierzamy ograniczać inwestycji. Tak się składa, że w ciągu najbliższych 2 lat, jeśli w najbliższych, można powiedzieć, tygodniach podpiszemy stosowne umowy, a na to się zapowiada, wartość wszystkich inwestycji sięgnie 60 milionów złotych. To są przede wszystkim możliwości, które daje nam bardzo duże dofinansowanie rządowe, w bardzo dużym też procencie tej całej kwoty składowej. I to są inwestycje, które od wielu lat są bardzo potrzebne na przykład sołectwom w gminie Skarszewy, czyli bardzo duże wydatki na lokalne oczyszczanie ścieków, sieć wodno-kanalizacyjną. To jest Godziszewo, to jest Bączek, to są Pogódki, to jest Szczodrowo. Mamy oczywiście kolejne w planie. To jest oczywiście kwestia krytej pływalni. Myślę, że tutaj zbliżamy się już do kluczowych decyzji, że w październiku taka umowa zostanie podpisana. Oczywiście analiza tej sytuacji, jeśli chodzi o media, daje nam pewne ryzyka, które analizujemy, które szacujemy. Natomiast tak się składa, że gminie Skarszewy, wszyscy operatorzy mediów są w 100% należą do gminy. Kiedyś była taka linia, żeby prywatyzować maksymalnie tego typu podmioty. Dzisiaj mamy naszą lokalną, komunalną firmę grzewczą, która jest, no, można powiedzieć, w lepszym kontakcie, jeśli chodzi o kształtowanie cen. Oczywiście ona również podlega tym realiom rynkowym, czyli jeśli chodzi o ceny węgla. Natomiast przyglądamy się temu, analizujemy, będziemy inwestowali jak nigdy. To jest historyczny
czyli
moment
odważnie.
W gminie Skarszewy. Jesteśmy odważni, liczymy, że ta sytuacja się ułoży, ale powiem też szczerze, że jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej, trudno mi sobie wyobrazić, że rząd nie pokusi się jednak o pewną cenę, o pewną regulację cen dla samorządów, z tego względu, że po pierwsze ta sytuacja będzie działała proinflacyjnie, jeśli nie będzie takiego ograniczenia, a po drugie mamy tutaj do czynienia z wieloma podmiotami użyteczności publicznej, bardzo wrażliwymi społecznie.
Opozycja zaraz panu zarzuci, że to pod wybory, te wszystkie inwestycje.
No, ale inwestycje akurat u nas mają miejsce cały czas, od pierwszym roku po wyborach, drugim, trzecim i tak dalej. I nie ma tutaj takiego problemu, że właśnie dzisiaj przed wyborami zaczynamy inwestować, bo przecież inwestowaliśmy do tej pory bardzo intensywnie. W ogóle ten okres kilku ostatnich lat dzięki współpracy z Radą Miejską jest bardzo dobry dla Skarszew, dzięki naszym możliwościom pozyskiwania środków zewnętrznych, czyli unijnych i rządowych. To jest naprawdę bardzo dobry czas dla Skarszew, ale oczywiście przyglądamy się i nawet trzeba powiedzieć, niektóre inwestycje dość śmiałe, jak na przykład budowa strzelnicy, również oparty o środki zewnętrzne Ministerstwa Obrony Narodowej. Przesunęliśmy to o rok, żeby zobaczyć, co się będzie działo właśnie na rynku usług budowlanych, chociażby w najbliższych latach.
Panie prezydencie, na jakie inwestycje stawia Starogard w przyszłym roku?
O, przede wszystkim infrastrukturalne. W Starogardzie był deficyt dobrych, takich standardowych dróg. Dzisiaj myślę, że to już powoli przechodzi do przeszłości, do historii. Inwestujemy w drogi. Dzisiaj na przykład trwa olbrzymia inwestycja przebudowy dróg właściwie, bo jest ich kilka, ulica Sobieskiego, Owickiej, Kanałowa, Tczewska. To jest jeden wielki projekt, przebudowa 4 mostów. Ten projekt będzie oczywiście kontynuowany, zakończony w roku przyszłym, a już w momencie zakończenia rozpoczynamy kolejną bardzo dużą inwestycję drogową, mianowicie przebudowę ulicy Chojnickiej. gdzie jest to jedna z najstarszych i najdłuższych ulic w Starogardzie Gdańskim. Oczywiście wymaga dzisiaj remontu. Pozyskaliśmy na to środki zewnętrzne w wysokości blisko 18 milionów złotych. Oprócz tego drogi mniejsze, o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, ale niezwykle ważne i potrzebne mieszkańcom Starogardu Gdańskiego. Mamy również pieniądze na kontynuację naszego projektu takiego kompleksu wypoczynkowego na terenie Piekiełek, gdzie w zeszłym roku powstały baseny letnie, a już w roku ubiegłym, w roku przyszłym powstanie tak zwany labirynt naturalny, plac zabaw naturalny, czyli zrobiony z ekologicznych materiałów. Będzie to olbrzymi, piękny kompleks, który nie tylko przyda się starogardzianom, ale również, myślę, stanie się swego rodzaju atrakcją turystyczną. Co ważne, zaczynamy budować mieszkania. Nie tylko jak gdyby ograniczamy się do remontów zasobów mieszkaniowych, które posiadamy w ramach gminy, ale staramy się budować nowe. I teraz od przyszłego roku rozpoczynamy budowę dwóch bloków, blisko 30 mieszkań pod klucz, idealnych, komunalnych, dostępnych dla przeciętnego, średnio zarabiającego mieszkańca miasta, zostanie udostępnione. Takich planów mamy więcej, bo mamy już przygotowane tereny, mamy dokumentację na budowę ponad 200 takich mieszkań. Zatem cieszę się, że dostaliśmy bardzo wysokie, bo 85% dofinansowanie do tych projektów i liczymy, że to jest taki początek naprawdę dobrej drogi, aby mieszkańcy Starogardu, szczególnie ci młodzi, na których nam bardzo zależy, żeby nie wyjeżdżali z naszego miasta, tylko
wszystko po to, żeby
inwestowali swoją wiedzę, swoje doświadczenie, to na co pracowali wiele lat, żeby zostawali w Starogardzie i tutaj mogli się dalej rozwijać.
No, obwodnica jest niezwykle potrzebna, prawda? To ja wiem, że miasto Starogard ma niewielki wpływ na tę inwestycję, no ale ona jest konieczna. Wystarczy tutaj chociażby przyjechać od strony autostrady A1.
I ja powiem panu, że nigdy nie byłem tak spokojny o budowę tej obwodnicy jak teraz właśnie. Niedawno, bo kilka dni temu miałem okazję rozmawiać z panem posłem Kazimierzem Smolińskim, który potwierdził to, że cały czas monitoruje sprawę budowy starogardzkiej obwodnicy. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Samorządy wywiązały się ze swoich zobowiązań. Ta decyzja środowiskowa została wydana. Teraz wszystko po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ale ja w tym kwestii jestem dzisiaj naprawdę optymistą.
Bardzo dużo zależy oczywiście od kondycji naszych firm. Również mam wrażenie, też pan prezydent, wszyscy samorządowcy są w bardzo dobrym kontakcie z właścicielami, przedsiębiorcami. Kondycja firm to są oczywiście z jednej strony podatki, ale z drugiej strony praca, stabilność rozwoju wielu mieszkańców. Skarczewy są unikatowe, ponieważ mamy na terenie gminy niezwykle dużo zakładów produkcyjnych. Tak naprawdę bezrobocie nie funkcjonuje. I teraz kondycja tych firm, ich stabilność, ich zamówienia, to jest również kwestia rozwoju i takiego spokojnego patrzenia na kwestie przyszłości naszej gminy. Stąd też cieszą mnie na przykład inwestycje w fotowoltaikę, w zwiększenie takich mocy wytwórczych, jeśli chodzi o podmioty komercyjne, o firmy, które patrzą już w ten sposób, mogą patrzeć spokojnie na najbliższe lata właśnie przez pryzmat energii elektrycznej, która faktycznie stanie się pewnie nawet niż węgiel takim głównym czynnikiem czy stabilizacji, czy braku tej stabilizacji na przyszłość. Silne firmy, silna gospodarka naszych gmin, to są też duże możliwości inwestycyjne Starogardu czy Skarszew, bo mam wrażenie, że w ogóle samorządy na Kociewiu przeżywają bardzo dobry czas, bardzo dynamicznie się rozwijają, wykorzystują te wszystkie możliwości. No tak się stało, że jest wojna, jest bardzo nerwowa sytuacja na rynku, na całym świecie. Jest tutaj, każdy ma własną teorię w tej kwestii i pewnie będziemy musieli się również borykać z problemami, które wynikają z tej sytuacji międzynarodowej.
Nie tylko Metropolia, dzisiaj ze studia w Starogardzie Gdańskim. Wracamy przed 15. Nie tylko Metropolia, dzisiaj ze Starogardu Gdańskiego. Grzegorz Armatowski, witam w drugiej części programu. Przypomnę, że gośćmi są prezydent Starogardu Janusz Stankowiak i burmistrz Skarszew Jacek Pauli. Rozmawialiśmy w pierwszej części o planach inwestycyjnych na przyszły rok, porozmawiajmy teraz o oszczędnościach, bo wiele samorządów zapowiada oszczędzanie na oświetleniu ulic. Na przykład w Kościerzynie jest to tyle dobra sytuacja. Mówię o Kościerzynie, bo byłem tam tydzień temu, że miasto ma podpisane umowę z dostawcą energii do końca tego roku, więc tego wyłączenia świateł nie będzie. Ale wiele samorządów zapowiada, że jednak w godzinach nocnych trzeba będzie latarnie uliczne wyłączać. Jak to będzie w Starogardzie Gdańskim?
My chyba jesteśmy w lepszej sytuacji niż Kościerzyna, bo mamy podpisaną umowę z energią do końca przyszłego roku. Także ta stabilność, że tak powiem, cen jeżeli chodzi o zaopatrzenie w energię elektryczną, jest dość duża. Natomiast to nie jest łatwiej niż Kościerzyna, bo mamy podpisaną umowę z Energą do końca przyszłego roku. Także ta stabilność, że tak powiem...
Trzeba będzie latarnie uliczne wyłączać. Jak to będzie w Starogardzie Gdańskim?
My chyba jesteśmy w lepszej sytuacji niż Kościerzyna, bo mamy
tego roku, więc tego wyłączenia świateł nie będzie. Ale wiele samorządów zapowiada, że jednak no, w godzinach nocnych trzeba będzie latarnie uliczne wyłączać. Jak to będzie w Starogardzie Gdańskim?
My chyba jesteśmy w lepszej sytuacji niż Kościerzyna, bo mamy podpisaną umowę z Energą do końca przyszłego roku. Także ta stabilność, że tak powiem, cen, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w energię elektryczną, jest dość duża. Natomiast to nie znaczy, że my mamy dzisiaj postępować tak, jak postępowaliśmy do tej pory, czyli wszystko ma się świecić, wszystko ma być tak, jakby się nic nie działo. Niestety się dzieje, więc myśląc o przyszłości, postanowiliśmy zrobić taki pakiet działań antykryzysowych. Na pewno nie będzie do nich należało wyłączanie świateł ulicznych. Jak już to zmniejszanie mocy, aczkolwiek wiem, że już dzisiaj się to u nas dzieje, że od godziny 23 do 6 rano moc latarni ulicznych jest zmniejszana. Wykorzystaliśmy środki zewnętrzne w minionych latach i blisko 3000 opraw oświetleniowych na terenie miasta zmieniliśmy na bardzo oszczędne LED-owe oświetlenia, więc to też nam przyniosło dużo korzyści i dużo oszczędności.
Ale iluminacji świątecznych nie będziecie wyłączać.
Nie, bo nie będziemy ich w ogóle zawieszać, tak. Powiem, kierując teraz te słowa do mieszkańców naszego miasta, niestety wiem, że państwo rozumiecie, że musimy wszyscy oszczędzać, dlatego tylko na rynku miejskim pojawi się choinka przy dworcu, pewna iluminacja, która jest tam już od lat i oczywiście w parku miejskim.
Czyli przy każdej latarni, jak to zwykle bywało, nie będzie?
No niestety nie będzie. Jak już powiedziałem, patrząc na to, co się może dziać w przyszłości, musimy zacząć oszczędzać i zbierać te środki na to być może wyższe, że tak powiem, potrzeby, które będą wynikały z korzystania z energii elektrycznej.
Ale spokojnie, taki klimat świąteczny będzie w Starogardzie.
No oczywiście, że tak. Przede wszystkim w sercach mieszkańców.
A w Skarszewach? Jakie plany?
Znaczy nie wyobrażam sobie wyłączania lamp. Faktycznie jesteśmy też w takiej uprzywilejowanej pozycji, ponieważ już kilka lat temu wymieniliśmy wspólnie z Energą oświetlenie wszystkie lampy uliczne na LED-owe. To są około 5-watowe lampki, które tak naprawdę no, różnią się tym od tych wielkich 300-watowych sadówek, które, jak to się mówi, żrą dużo energii, pochłaniają dużo energii. W związku z tym nie ma tutaj większego problemu. Oczywiście my nie jesteśmy tak dużym organizmem. Nasze koszty energii to jest około 500 000 złotych rocznie, więc czekamy. Będziemy teraz ogłaszać postępowanie przetargowe. Zobaczymy, jak ta cena będzie się kształtowała. To jest takim głównym...
O ile drożej się spodziewacie?
Słyszymy od sąsiednich samorządów, że to jest od 3 do 5 razy więcej, ale myślę, że tutaj sytuacja na giełdzie się zmienia bardzo dynamicznie. To ta sytuacja za miesiąc czy za 1,5 miesiąca może być ciut inna, więc będziemy się temu nasi jakby osoby, które są za to odpowiedzialne, bardzo szczegółowo przyglądać, ale jednak liczę na ustawową regulację tych kwestii ze względu na olbrzymią odpowiedzialność społeczną.
Czyli po prostu zamrożenie.
Olbrzymią, tak, wrażliwość, no, ograniczenie wzrostu, tak, do jakichś tam, załóżmy, 40 czy 50%, bo ja rozumiem, że pewna cena musi ulec zmianie. Ale oczywiście kwestia takiego rozsądnego obchodzenia się z ciepłem, w sensie, wiadomo, że nie wszyscy pamiętają o tym, że trzeba się chłodzić w ten sposób, że zmniejszamy ten pokrętło, a nie otwieramy
okna. Czyli zakręcamy
okna.
Kaloryfer w zasadzie na zero i wtedy odkręcamy, prawda? Żeby to ciepło nie uciekało.
Myślę, że to jest ta kwestia w ogóle edukowania. No dobrze, że jakby podchodzimy do tego tematu, będziemy rozmawiali w szkołach, będziemy rozmawiali w naszych spółkach, instytucjach, ale nie przewiduję tutaj takich bardzo poważnych oszczędności, zmian, które byłyby zauważalne. My mamy...
Czyli dzieci w kurtkach w szkole nie będą musiały
się... Nie boimy się tego. Podkreślam, nasza spółka Grzewcza to jest w 100% własność gminy Skarszewy. No jakoś udało nam się też zabezpieczyć dostawy węgla, dokładnie miał w bardzo dużym zakresie. Oczywiście ta cena będzie się na przyszły rok już zmieniała, ale jesteśmy przygotowani, jeśli nie stanie się coś takiego, czego oczywiście nie potrafimy w ogóle w sytuacji międzynarodowej.
No nikt szklanej kuli nie ma, nie wiadomo jak to będzie. Prawda?
Pewnie gdzieś jest, ale no nie patrzymy w nią. Natomiast to jest kwestia energii elektrycznej, kwestia oświetlenia świątecznego. My mamy to w małym zakresie na rynku, praktycznie w centrum miasta, więc podejrzewam, że to się bez problemu pojawi, bo jednak nawet w każdej chwili, nawet gdzieś tam pewnie na froncie, na wschodzie, zawsze nawet w najtrudniejszych chwilach pojawia się ta iskierka, która daje nadzieję.
A jeżeli chodzi o dostawę energii cieplnej do szkół, bo niektóre samorządy ograniczą, niektóre samorządy zmniejszą temperaturę. Niektóre będą wyłączać na przykład ogrzewanie w weekendy.
Tak, my już jesteśmy po wielu takich rozmowach z zarządcami takich budynków, to z dyrektorami szkół, dyrektorami instytucji kultury, ośrodka sportu i rekreacji. Zaczynamy od samodyscypliny, czyli każdy ma w swoim zakresie dokonać takiej, że tak powiem, oszczędności. Niech ona będzie rzędu kilku procent lub kilkunastu procent. Natomiast, żeby to wszystko kontrolować, wzorem Bydgoszczy chcemy stworzyć taki system elektroniczny, który będzie nam badał zużycie energii cieplnej i energii elektrycznej w każdym miejskim budynku. Dzisiaj jesteśmy na etapie właśnie tego, jak ten system działa. Chcemy go poznać bardzo dokładnie i na zasadzie powołania pełnomocnika do spraw polityki energetycznej miasta stworzyć taki system, aby w przyszłości on po prostu zadziałał. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, że większość budynków i użyteczności publicznej w Starogardzie posiada fotowoltaikę. Inwestowaliśmy w to przez lata. Dzisiaj zaczynamy budować taki projekt w Urzędzie Miasta. Chcemy, aby docelowo w przyszłym roku był on, oczywiście ma tu na myśli budynek, samowystarczalny. I podjęliśmy taką decyzję, że wszystkie instytucje publiczne, które będą chciały zwiększyć moc, które będą chciały, tak jak w Starogardzkim Centrum Kultury, stworzyć taki projekt fotowoltaiczny, my na to musimy znaleźć pieniądze, bo to jest po prostu przyszłość.
Czyli dacie taką możliwość po prostu.
Oczywiście tak. Wręcz będziemy naciskać, żeby każdy w tym kierunku szedł.
Panie prezydencie, to będzie trudny rok, 2023?
Podejrzewam, że to będzie najtrudniejszy rok w tych dwóch kadencjach, w których miałem okazję i zaszczyt być prezydentem miasta Starogardzieński.
Pan burmistrz?
To będzie ciężki rok oczywiście z tego względu, że będziemy musieli bardzo skrupulatnie pewnie wsłuchiwać się wiele nawet indywidualnych przypadków wśród mieszkańców, którzy, mam nadzieję, że tak się nie stanie, mogą stracić pracę, czy mogą być poddani jakimś problemom w związku z podwyżkami cen, czy ciepła, czy energii elektrycznej. Jesteśmy do tego przygotowani. Nasz GOPS działa bardzo sprawnie. Te wszystkie dodatki, a jest ich bardzo dużo, czekają tak naprawdę na mieszkańców. Bardzo troszczę się o sytuację naszych podmiotów gospodarczych. Tutaj jest naprawdę wielka sprawa, żeby one miały zlecenia, prowadziły swoją działalność w sposób ciągły, bez ograniczeń. Tam, gdzie możemy, będziemy pomagali. Na przykład z jednej z firm chcemy wydzierżawić teren, nieruchomość, tak żeby mogła bardzo szybko wybudować taką farmę fotowoltaiczną. To są oczywiście pewne procedury. To będzie ciężki okres, ale jestem przekonany, że uda nam się, dlatego nie zwalniamy z inwestycjami, bo po tym roku, po tych dwóch latach, kiedy wielu rzeczy się nauczymy, jeśli chodzi o takie płynne oszczędzanie, kiedy trzeba, ale nie co do zasady, wiadomo, w szkołach. Po tych dwóch latach wiele się nauczymy i będąc już wtedy gotowymi z tymi inwestycjami, będziemy mogli naprawdę stanąć w pierwszym szeregu, bo to tylko ciebie, które się zmienia, wszystkie nasze miasta, gminy będą mogły dać lepszą ofertę swoim mieszkańcom, z turystom, którzy będą tutaj przyjeżdżali, a przede wszystkim, to co pan prezydent bardzo słusznie poruszył, pokazać młodym mieszkańcom, że warto tutaj zostać w Starogardzie, zostać w Gdańsku, w Starogardzie Gdańskim, zostać w Skarszewach, zostać w innych
no właśnie,
miastach.
Czyli w Gdańsku studiować, ale wrócić tutaj. I tutaj jakby...
No, coś o tym mogę powiedzieć oczywiście, tak.
Jak się panom podoba pomysł, a w zasadzie już nie pomysł, tylko przegłosowany projekt przesunięcia terminu wyborów samorządowych?
No, trudno mi się jako samorządowcowi wypowiadać na ten temat. Ja mam takie dwojakie uczucia. Z jednej strony rzeczywiście widzę problem w tym, żeby przeprowadzić wybory samorządowe i parlamentarne
no jest pełna kolizja
w podobnym okresie. Naprawdę tutaj podnoszone argumenty, że i sposób finansowania, i nakładanie się chociażby samej promocji poszczególnych osób, które będą startowały albo do parlamentu, albo do samorządu, no byłoby bardzo trudne. I myślę, że przeciętny mieszkaniec danego miasta czy gminy nie byłby w stanie zrozumieć w końcu, na kogo ma głosować, jakie listy, z jakimi listami ma do czynienia.
No ale to też mogłoby się przełożyć na frekwencję, prawda? Nikt nie pójdzie
oczywiście
drugi raz. I
oczywiście
na koniec krótko pan
burmistrz. My zawsze dbamy o frekwencję, zależną na tym, żeby była jak najwyższa. Natomiast faktycznie tutaj jestem zwolennikiem przesunięcia tego terminu ze względu, po pierwsze, te problemy techniczne, kwestie proceduralne, ale druga sprawa to jest mnogość tych kandydatów, którzy będą wypowiadali się w rozmaitych kwestiach ideologicznych. Będzie czasami wymagało od ludzi, którzy, tak jak ja i pan prezydent, są zmobilizowani do budowy chodników i kanalizacji.